Przeczytajmy kolejną porcję listu do Kolosan, 4 rozdział, od wersetu 2 do 6. List do Kolosan, 4 rozdział, wersety od 2 do 6. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze. Dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. To jest Boże Słowo. Więc zobaczyliśmy do tej pory, jak chrześcijanie mają żyć, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina generalnie w zborze. Potem zobaczyliśmy, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w małżeństwie, w rodzinie. I na końcu zobaczyliśmy, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina w pracy, w służbie. I dziś mamy już jakby ostatnią część tych zaleceń, które apostoł Paweł kieruje do adresatów w Kolosach. I mamy tutaj dwa zalecenia, o których chciałbym coś powiedzieć. I w pewnym sensie to są rzeczy, które przewijają się bardzo często jakby w życiu Kościoła, więc nie będzie może to coś odkrywczego, a bardziej przypomnienie, ale tego przypominania my potrzebujemy, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy bardzo często zapominają o rzeczach oczywistych. I potrzebujemy na co jakiś czas przypomnienia właśnie tych oczywistych rzeczy. Więc do czego wzywa apostoł Paweł Kolosan w tym fragmencie? Do dwóch rzeczy. Do modlitwy i do ewangelizacji, najprościej mówiąc. Więc chciałbym te dwie kwestie troszeczkę omówić, rozwinąć, może coś dodać albo przypomnieć po prostu. Więc zobaczmy, co apostoł mówi, kiedy wzywa Kolosan do modlitwy. Więc wzywa ich, aby byli jacy wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Kiedy myślisz o modlitwie, to co przychodzi ci do głowy? Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Wydaje mi się, że bardzo często tym pierwszym skojarzeniem będzie, że modlitwa to jest mój cichy czas z Bogiem. Jest to czas, kiedy mogę sam na sam z Bogiem porozmawiać. I oczywiście jest to modlitwa, jakby nie było. Ale jest to modlitwa, czy też charakter tej modlitwy jest tak zwany prywatny, ponieważ dotyczy tylko Boga i mnie. I pytanie, czy o taki charakter tutaj apostołowi, o modlitwę apostołowi Pawłowi chodzi. Czy apostoł Paweł odwołuje się w tym fragmencie do prywatnej modlitwy i wzywa Kolosan, aby byli właśnie wytrwali w tej prywatnej modlitwie? Oczywiście nie można tego wykluczyć, tak? I zapewne wzywa do tego, ale wydaje się, że raczej apostoł Paweł ma na myśli tutaj wspólną modlitwę zboru. To znaczy ma na myśli publiczną modlitwę, kiedy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, bracia i siostry, gromadzą się wspólnie po to, żeby razem wołać do Ojca w niebie. I trzeba pamiętać, że tak właśnie funkcjonował pierwszy Kościół. Modlitwa publiczna była dla pierwszego Kościoła bardzo ważna. Można powiedzieć, że była tlenem, w którym oddychali. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale mamy taki fragment, który pokazuje nam, jak funkcjonował pierwszy Kościół, jest napisane, że trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie. Razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Więc nauka, wspólnota, wieczerza pańska i modlitwa to można powiedzieć 4 filary życia zboru. I jeśli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, to zobaczymy, że jest tam dużo modlitwy. Modlitwy kościołów, modlitwy grupowej, tej publicznej. Po wniebowstąpieniu Jezusa czytamy w Dziejach Apostolskich 1, że uczniowie wraz z kobietami trwali w modlitwie. Po wypuszczeniu Piotra i Jana z aresztu ci wracają do swoich i co jest? Wspólnie się modlą. Kiedy Herod uwięził Piotra z zamiarem zabicia go po święcie Paschy, Kościół usilnie trwał w modlitwie. Kiedy anioł wypuścił Piotra z tego więzienia, w którym zamknął go Herod, Piotr wrócił do domu Marii, matki Jana Marka. Dlaczego? Ponieważ tam zgromadziło się wiele osób i modliło się. Więc te przykłady pokazują nam, że pierwszy Kościół oddychał modlitwą. Wspólna, publiczna modlitwa była bardzo istotnym elementem funkcjonowania Kościoła, życia Kościoła. Oczywiście mamy też przykłady prywatnych modlitw, kiedy na przykład apostoł Piotr był na dachu i modlił się i miał wizję od Boga. I potem przyszli do niego ci posłani przez Korneliusza. W każdym razie widzimy, że czy to prywatnie, czy publicznie chrześcijanie się modlą. Modlitwa była dla nich czymś naturalnym, czymś normalnym, zarówno ta publiczna, jak i ta prywatna. Więc nie powinno w ogóle nas dziwić, że apostoł Paweł zachęca, wzywa Kolosan do tego, aby trwali w modlitwie, aby byli wytrwali w modlitwie. Dlaczego ich zachęca do wytrwałości w modlitwie? Ponieważ wydaje się, że zachowanie tej wytrwałości jest trudne generalnie. Najczęściej, jeżeli chrześcijanie rezygnują z jakiegoś elementu nabożeństwa czy życia Kościoła, to z jakiego elementu rezygnują? Najbardziej i najwięcej obrywa modlitwa. Niestety, jeśli popatrzymy na różne zbory, może nawet na nasz zbór, tak, to prawdopodobnie zobaczymy, że tej modlitwy albo jest za mało, albo mogą być więcej. A dlaczego zbory rezygnują ze wspólnej modlitwy? Przyczyn jest wiele, nie da się ich wszystkich wymienić, ale kilka można. Na przykład jedną z przyczyn jest to, że modlitwa czy wspólna modlitwa wymaga pewnego wysiłku, wymaga czasu, a rezultaty nie są instant, już, natychmiast. W większości przypadków. Czasami Bóg bardzo szybko odpowiada, ale z reguły ta odpowiedź nie pojawia się natychmiast. Po drugie, modlitwa wymaga pewnego uznania bycia zależnym od Boga, od Jego mocy, od Jego potęgi, a my raczej nie chcemy okazywać w cudzysłowie słabości bycia zależnym od kogoś. Wolimy być tymi, którzy biorą sprawy w swoje własne ręce i wypracowują rzeczy własnymi rękami. I oczywiście trzeba brać jakby odpowiedzialność i pracować, ale i różne rzeczy robić, ale trzeba po prostu też być zależnym od Boga. Trzeci powód. Zwykle modlitwa ma dla nas niższy priorytet od innych rzeczy. Jest taki film, taki western z Clintem Eastwoodem. Clint Eastwood ma się rozprawić z tymi złymi, prawda, jako ten dobry i zatrzymał się u pewnego księdza czy ten ksiądz się nim zajmował, nie pamiętam dokładnie, ale ten Clint Eastwood w końcu siada na konia i jedzie się rozprawić i ksiądz chce z nim jechać. A ty Clint Eastwood mówi, ty, ale jak ty chcesz mi pomóc? Strzelać nie umiesz. Tak, to jak ty chcesz mi pomóc? Więc lepiej zostań i się módl. On załatwi sprawę pistoletami. Więc to jest takie podejście właśnie, że ja sam załatwię rzeczy. Modlitwa, okej, przyda się, ale ona nie jest aż tak istotna. I dlatego generalnie te spotkania modlitewne, ponieważ są często nudne, nieatrakcyjne, to nie są czymś popularnym w Kościele i modlitwa w jakiś sposób powoli umiera. I widać, że chyba tak się wydaje, że zbór w Kolosach potrzebował właśnie w tej materii zachęty od apostoła Pawła. Dlatego też apostoł Paweł wzywa ich, aby trwali w modlitwie, aby byli czujni na to wszystko, co wokół się w nich dzieje, ponieważ to bycie czujnym daje im różne okazje, Można szybko wykryć różne zagrożenia, ale też można dostrzec pewne okazje, które się pojawiają i można szybko w modlitwie zareagować. Więc czujność jest potrzebna, że kiedy pojawiają się te różne zagrożenia czy okazje, to my mamy możliwość zareagowania u tego, który jest na górze, który może odpowiedzieć w swoim czasie zgodnie ze swoją wolą. No i do tego trzeba dodać wdzięczność. Tak? Zbór ma nie tylko przychodzić do Boga z tak zwaną listą próśb. Panie, daj nam to, 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 to i to. Dziękujemy, do widzenia, do następnego spotkania. Nie. Zbór ma też być wdzięczny, ma okazywać tę wdzięczność, werbalizować tę wdzięczność za Boże odpowiedzi. Jest to bardzo ważne, żeby o tym mówić, ponieważ to nam pokazuje, czy przypomina, zachęca do tego, żeby się modlić. Bóg działa, Bóg odpowiada na modlitwy i kiedy my mówimy o tym, to zachęca to nas, ale też i innych, którzy może nie mają doświadczenia Boga, do tego, żeby do Niego wołać. Więc jest to zachęta do dalszej modlitwy wytrwałej i czujnej. Potrzebujemy tego, tych wyrazów wdzięczności, składania świadectwa w modlitwie Bożego właśnie dotyczącego Bożego działania. Ale o co mają Kolosanie prosić Ojca w niebie? No apostoł Paweł nam tutaj mówi, módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Apostoł Paweł mówi Kolosanom, aby w tym czasie, kiedy się modlą, to żeby modlili się też o apostoła Pawła, o niego i o jego zespół. To nie jest jedyna rzecz, o którą mają się modlić. To jest jakby przy okazji, kiedy się razem spotykają i na modlitwę, to żeby między innymi zawołali o zespół apostoła Pawła, który był w więzieniu, czyli żeby uwzględnili jego sytuację, ale też żeby modlili się o to, żeby Pan Bóg otworzył drzwi dla słowa, czyli żeby apostoł Paweł i jego zespół miał okazję do składania świadectwa o Chrystusie, żeby Ewangelia mogła być głoszona tam, gdzie Paweł przebywał. I żeby apostoł Paweł, czy też inni, którzy z nim współpracują, żeby mogli ją przedstawić tak, jak należy. Bo można wypaczyć Ewangelię, a wypaczona Ewangelia to wypacza osobę Boga, ofiarę Chrystusa i tak dalej. Więc dlatego trzeba należycie ją głosić. I o to prosi apostoł Paweł, żeby właśnie oni, Kolosanie, modlili się o niego, o to, żeby Ewangelia była głoszona i żeby Ewangelia była głoszona w sposób wierny, właściwy. I tym samym można powiedzieć, że apostoł Paweł pokazuje Kolosanom, że ewangelizacja wymaga wsparcia modlitewnego. Praca apostoła Pawła i jego zespołu wymaga wsparcia w modlitwie. Apostoł Paweł uważał to za coś bardzo ważnego i potrzebnego, dlatego niemalże chyba w każdym swoim liście zwraca się do swoich adresatów, żeby modlili się o niego. W sensie nie o jego korzyści, ale o to, żeby mógł wiernie i dobrze wykonywać tą służbę, do której powołał go Chrystus, żeby Ewangelia mogła być głoszona. Więc apostoł Paweł widział ogrom potrzeby Bożego działania i dlatego prosił o modlitwę. Więc tyle, jeśli chodzi o wezwanie do modlitwy. Druga rzecz to wezwanie do ewangelizacji. Więc zobaczmy, co apostoł Paweł mówi nam w tej drugiej części. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze. Dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. Więc chrześcijanie, pamiętajmy o tym, że chrześcijanie w Kolosach byli mniejszością religijną, byli względnie, jak to powiedzieć, bardzo młodą religią, czy też ruchem religijnym, który się pojawił w tym mieście i na pewno wzbudzał jakąś sensację. Pojawiało się wiele pytań. Do czego wzywa apostoł Paweł swoich adresatów? No, aby wykorzystywali te okazje, które Bóg im daje do rozmów z poganami, do rozmów z tymi, którzy są poza wspólnotą. Żeby to używali tego, no bo Pan Bóg daje okazję, to trzeba to wykorzystywać i trzeba to wykorzystywać mądrze. Wykorzystując czas, wykorzystując tę okazję. Kiedyś, może już się dzieliłem tą historią z mojego życia, jak nie należy ewangelizować, czy jak nie wykorzystywać okazji, które daje Bóg, to jeszcze raz powiem, że jako młody chrześcijanin, kiedy zostałem zaproszony z bratem, który mi głosił Ewangelię, zostaliśmy zaproszeni przez moją taką koleżankę z klasy na rozmowę z jej chłopakiem do niej do mieszkania, a jej chłopak uważał się za satanistę. Tylko ja o tym nie wiedziałem. Więc poszliśmy na tą rozmowę i ten jej chłopak jakby odkrył karty, że on jest satanistą, więc ja stwierdziłem w swojej bucie, że ja z satanistą, to ja nie będę gadał. No bo po co? Tak? Więc buty założyłem na nogi i wyszedłem. Czy wykorzystałem okazję, którą dał mi Bóg? No nie. Nie wykorzystałem. Było to mądre? Nie było to mądre. Bo mógłbym porozmawiać, a może Duch Święty w jakiś sposób ułożyłby tego, co bym powiedział, żeby tego człowieka jakoś może przyciągnąć do Chrystusa. Ale no, to jakby refleksja przyszła dopiero z czasem. Człowiek nabył pewnej mądrości. Tak? Więc nie wykorzystałem tej okazji. Nie wykorzystałem. Więc jeszcze parę innych sytuacji w moim życiu są, co do których dzisiaj żałuję, że nie wykorzystałem. A mógłbym. Była okazja, ale z jakiegoś powodu, czy to wstydu, czy jakiegoś lęku, czy obawy, że ktoś mnie wyśmieje, to nie zrobiłem tego. Dziś i żałuję tego do dziś, ponieważ osoba, której mogłem złożyć świadectwo, zmarła jakiś czas potem. Więc apostoł Paweł doprecyzowuje, tak? Co dokładnie ma na myśli poprzez wykorzystywanie okazji. Wzywa swoich adresatów, aby ich odpowiedzi, wypowiedzi były zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Co to znaczy, aby wypowiedzi były uprzejme? No dosłownie byśmy powiedzieli, że no własne, takie łaskawe, pełne łaski. To znaczy, że nawet jeśli ktoś nas atakuje słownie, czy też próbuje wyśmiać, czy podważyć naszą wiarę w jakiś sposób, to jakby ignorujemy to i odpowiadamy w taki sposób, jakbyśmy sami chcieli, aby ktoś właśnie do nas się tak zwracał. Więc to ta odpowiedź, czy wypowiedź, żeby była uprzejma, pełna łaski. Co to znaczy, aby wypowiedzi były przyzwoite? Co nam się kojarzy jakby z tym określeniem przyzwoite? No nie chodzi o to, żeby nie posyłać kar czy jakichś tego typu rzeczy. Nie chodzi o jakieś niemoralne rzeczy. Dosłownie tam się pojawia taki idiom, żeby były przyprawione solą. No właśnie. I teraz, czy sól sypiemy na rany po to, żeby piekło? Nie. Sól dodajemy do jedzenia. Po co? Żeby podbić smak, żeby wzmocnić smak, żeby to smakowało lepiej, żeby wzbogacić ten smak. Więc kiedy jest mowa o przyzwoitych wypowiedziach, to nie chodzi o właśnie jakąś taką nieużywanie wulgaryzmów czy coś w tym rodzaju, ale chodzi o to, żeby ta wypowiedź miała pewną jakość. Żeby była przyzwoita. Żeby nie było wrażenia, że jeżeli odpowiemy, to ktoś powie, no nie, no ja rozmawiam z... Nie będę już mówił, tak, bo nie potrafi jakoś odpowiedzieć sensownie, w jakiś sposób, albo te odpowiedzi są takie nijakie. Więc chodzi o to, żeby były przyzwoite, były na poziomie. Żeby to nie było właśnie nijakie, ale miało pewien smak. Co to znaczy, aby wypowiedzi były dorzeczne? Do rzeczy. Żeby miały sens. Żeby nadawały się do czegoś. Czyli jeśli się pojawia jakieś pytanie, to odpowiedź powinna być dorzeczna, czyli sensowna. Ten ktoś, musimy tak powinniśmy tak odpowiedzieć, żeby ta osoba mogła zrozumieć i żeby mogła to w jakiś sposób odnieść się do tego, czy też żeby rozumiała, co do niej mówimy i że to było sensowne. Więc apostoł Paweł właśnie zachęca właśnie do takich wypowiedzi. Uprzejme, czy też pełne łaski, przyzwoite, czyli mające pewną jakość, prawda, ale też i dorzeczne, czyli sensowne. A zatem Kolosanie, jakby wyciągając pewien wniosek z tego, co tutaj apostoł Paweł mówi, powinni być gotowi do ewangelizowania, powinni być gotowi do mówienia o tym, w co wierzą, jakie mają przekonania. A to się wiąże też z tym, że oprócz ewangelistami, oprócz tego, że powinni być ewangelistami, to też powinni być w jakimś stopniu tak zwanymi apologetami, czyli tymi, którzy bronią wiary, którzy potrafią wyjaśnić, w co wierzą, dlaczego wierzą, potrafią to obronić. I do tego właśnie apostoł Paweł chyba nas zachęca. Bądźmy ewangelistami, ale nie tylko tymi, którzy potrafią powiedzieć Ewangelię, to jest oczywiście ogromna umiejętność, ale też bądźmy takimi ewangelistami, którzy potrafią odpowiedzieć na różne ataki, zarzuty w taki sposób apologetyczny, żeby bronić wiary, żeby pokazać, że ta wiara w Chrystusa nie jest jakaś irracjonalna, ale że ona ma pewne argumenty, które mogą przemawiać, czy które przemawiają, ma racjonalne argumenty i można ją bronić generalnie. Więc apostoł Paweł zachęca swoich adresatów, żeby też właśnie szukali, może wtedy jak to szukali, żeby nie uciekali, nie wycofywali się z tego życia pośród pogan, czy pośród ludzi, którzy żyją z innymi przekonaniami, ale żeby szukali tej interakcji, żeby rozmawiali, żeby się nie bali, bo przecież nie muszą się niczego bać, ponieważ Ewangelia jest oparta na faktach. Więc to nie tylko apostoł Paweł jest odpowiedzialny za ewangelizację, ale oni też mają udział w składaniu świadectwa o Chrystusie. I to wydaje mi się też powinien być ich temat do modlitwy, aby właśnie tak było, żeby mogli mieć tę odwagę, śmiałość do tego, żeby mówić o Chrystusie przy tych okazjach, które daje im Bóg. Więc jaki jest twój stosunek do modlitwy? Czy angażujesz się w to, żeby uczestniczyć w modlitewnym życiu zboru? A jeżeli takiego życia modlitewnego w życiu zboru nie ma, to czy w jakiś sposób zachęcasz do tego, żeby, czy dążysz do tego, żeby takie życie było? Jaki jest twój stosunek do tej osobistej, prywatnej modlitwy? Czy poświęcasz na to swój czas, swoją energię, swoje zasoby? Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaki był Jego stosunek do modlitwy? No, uczniowie widzieli, że ich mistrz modli się, spędza dużo czasu na modlitwie. Dlatego też prosili Go, aby nauczył ich modlić się. Oni widzieli, że dla Jezusa modlitwa była bardzo ważna. Jest to szczególnie widoczne przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Jezus wie, wiedząc, że zbliża się Jego godzina, że nadeszła Jego godzina i że zostanie wydany na ukrzyżowanie, to co robi? Idzie się modlić. Bierze ze sobą swoich najbliższych uczniów i prosi ich, aby Go wspierali w modlitwie. I widzimy, jak bardzo przeżywał to, co miało na niego przyjść i jak się modlił. To było dla niego ważne. Dlatego powinno być i dla nas ważne, jeśli jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I tutaj myślę, że mogę powiedzieć jakby z dwóch perspektyw. Ponieważ był taki czas, że byłem osobą, która siedzi tam. Więc miałem perspektywę taką, można powiedzieć, nie zakazalnicy jako przeciętny uczestnik nabożeństwa, i ze smutkiem powiem, no, że modlitwa no, nie była dla mnie jakimś priorytetem. Jeżeli pastor, kiedy pastor zachęca, żeby przyjść na modlitwę, a ja kończyłem o 19, tak na modlitwę o 19 w tygodniu, kończyłem pracę o 16, gdzie 2 godziny dojeżdżałem do domu i jeszcze potem mam na modlitwę dojechać 45 minut, to wiecie, jaka była moja odpowiedź, że no nie da rady. Ale jak po drugiej stronie stanąłem, to widzę, jak bardzo jest ta modlitwa potrzebna, że bez modlitwy ani rusz. I być może no, dopóki ktoś nie stanie właśnie z tej drugiej perspektywy, czy nie będzie miał jakiejś odpowiedzialności za jakieś dzieło, to może tego nie widzieć. Dlatego też bądźmy wyrozumiali dla siebie, tak? Że te perspektywy mogą być różne, ale dziś widzę, no, że to jest, jak brzydko, znaczy mówiąc ilustracją Spurgeona, to jest kotłownia, która zasila budynek w energię, w ciepło generalnie. Więc bądźmy naśladowcami Chrystusa, uważajmy, czy bądźmy wytrwali w modlitwie, czujni i z dziękczynieniem. Jeśli chodzi o ewangelizację, to pamiętajmy w modlitwie o osobach, o naszych braciach i siostrach, którzy trudzą się właśnie w tym celu. Są misjonarzami w różnych częściach świata, są misjonarzami być może blisko, może daleko, niektórych może znamy, niektórych w ogóle może nie znamy, nie słyszeliśmy nawet, ale niezależnie od tego, kim są i gdzie są, potrzebują wsparcia modlitewnego. Tak jak apostoł Paweł potrzebował wsparcia modlitewnego. Dlatego podczas wspólnych modlitw Kościoła no powinniśmy wołać o takie osoby. Powinniśmy wołać o to, aby Ewangelia była głoszona i żeby była głoszona należycie. To jest powinno być naszym pragnieniem, celem. Ale ta sama modlitwa dotyczy też nas tutaj w Legionowie. Wołajmy o to, aby w tym mieście Bóg otworzył drzwi dla słowa i żeby Ewangelia mogła być ogłoszona w należyty sposób. Też pamiętajmy, już kończąc, że ewangelizacja to nie jest program Kościoła w takim negatywnym znaczeniu. To znaczy, że ewangelizacja nie ogranicza się jedynie do programów ewangelizacyjnych, które realizuje zbór. Ewangelizacja to pewien styl życia chrześcijanina. To znaczy, że po prostu jesteś jako chrześcijanin gotowy do tego, żeby wytłumaczyć się ze swojej nadziei, kiedy ktoś cię zapyta, dlaczego jesteś chrześcijaninem. Do tego nie trzeba programu. Do tego po prostu trzeba mieć chęci, tak? I pewną gotowość, żeby właśnie jako ewangelista, w taki ewangelizacyjny sposób wyjaśnić komuś, dlaczego wierzysz w Chrystusa. Więc nie trzeba tutaj się szczególnie spinać, żeby ewangelizować. Po prostu wykorzystuj te okazje, które daje ci Pan na co dzień. Nie masz możliwości złożenia całego świadectwa o Chrystusie? Nie martw się. Podziękuj za tę okazję, którą Pan ci dał, ale może masz okazję do tego, żeby zostawić ziarenko albo tak zwany kamyk w bucie, żeby był tej osobie tak powiedzieć, niewygodny, żeby ta osoba myślała na ten temat. I być może Pan Bóg da drugą okazję do tego, żeby powiedzieć coś więcej. Więc dziękuj Panu Bogu, jeżeli masz okazję do tego, żeby składać świadectwo o Chrystusie właśnie za tę okazję. I proś o mądrość, żeby to jak najlepiej wykorzystać. Więc bądźmy wytrwali w modlitwie, bądźmy właśnie takimi ewangelistami, którzy składają świadectwo o Chrystusie, ponieważ to jest coś, co jest naturalne dla nas. Mówimy o tym, co Chrystus uczynił dla nas. Nie bójmy się tego. Amen. Pomódlmy się.